Wiecie, jest mnóstwo rzeczy, o których można powiedzieć na takim kazaniu, nie? I zawsze jest temat, żeby znaleźć ten dobry temat. W ogóle kwestia wyboru w naszym życiu jest też rzeczą, która spotyka nas każdego dnia. Nie wiem, czasami znajdujecie się na pewno w sytuacjach, gdzie nie wiecie, co zrobić, tak? Nie wiecie, są dwie opcje i po prostu trzeba coś wybrać. Jesteście postawieni w sytuacji, gdzie wiecie, że albo trzeba zareagować, albo trzeba się wycofać, albo trzeba zaatakować, albo trzeba milczeć. Nie wiem, jesteście w takich sytuacjach? Macie takie sytuacje w życiu? Czy nie? No, tak, dobra, bo myślałem, że to tylko ja. I powiedzcie, co robicie wtedy?
Pytamy się Boga, co zrobić.
Okej.
Płaczemy.
Okej.
Modlimy się.
A o co się modlimy?
O mądrość.
No właśnie, i to jest, trochę naprowadziłem, ale bałem się, że ktoś wyskoczy z czymś. Tak, chciałem dzisiaj mówić do was o mądrości Bożej i o tym, że jej potrzebujemy. I o tym, czym ona jest, może czym ona nie jest, tak? Może w jakiś sposób dzisiaj zobaczymy jakiś pełniejszy obraz tego, czym jest Boża mądrość. I słuchajcie, chciałbym zacząć od takich wersetów, gdzie ta mądrość w pewnym momencie w Biblii została naświetlona, tak? I to jest Pierwsza Królewska 3:6-13. Pierwsza Królewska, nie wiem, czy ktoś sobie notuje, czy nie, ale czy otwiera Pierwsza Królewska 3 od 6-13. Pewnego razu król udał się do Gibeonu, aby złożyć ofiarę. Tam bowiem było wysoko położone miejsce. Na ołtarzu, który tam się znajdował, złożył Salomon, bo o tym królu mowa, 1000 ofiar całopalnych. W Gibeonie ukazał się Salomonowi nocą we śnie Jahwe. Wówczas to Bóg tak odezwał się do Salomona. Powiedz, co chcesz, żebym ci dał? A Salomon odpowiedział, raczyłeś okazać wielką życzliwość słudze twojemu ojcu mojemu Dawidowi za to, że był ci wierny i sprawiedliwy w prostocie swego serca. Ponadto wyświadczyłeś mu także tę wielką łaskę, że obdarzyłeś go synem, który obecnie zasiada na tronie. Czyli mną. Tak powiedział Salomon. To ty również, Jahwe, Boże mój, władzę po ojcu moim Dawidzie przekazałeś mnie, twojemu słudze. A ja jestem jeszcze całkiem młody i nie za bardzo wiem, jak postępować. Żyje twój sługa wśród ludu, w którym ty sobie upodobałeś. Jest to naród wielki. Nie sposób go ani zliczyć, ani ocenić. Tak, jest wielki. Zechciej tedy dać słudze twemu serce pełne mądrości, aby mógł rozsądzać sprawy twojego ludu, starannie odróżniając dobro od zła. Jakże tu bowiem rozsądzać sprawy twojego ludu tak licznego? I podobało się panu, że Salomon właśnie o to go poprosił. Powiedział mu wtedy Bóg, ponieważ taką przedstawiłeś mi prośbę, a nie pragnąłeś ani długiego życia dla siebie, ani żadnych bogactw, nie domagałeś się również zguby twoich nieprzyjaciół, a prosiłeś jedynie o mądrość potrzebną do sprawiedliwego rządzenia, oto czynię zadość twojej prośbie. Daj ci serce mądre i przenikliwe, takie, jakiego nie miał jeszcze nikt przed tobą i nikt w przyszłości mieć nie będzie. Co więcej, dam ci także i to, co mnie wcale nie prosiłeś, bogactwo i sławę. Tak, iż wśród obecnie sprawujących władzę nie będziesz miał sobie równego przez cały czas twojego panowania. Niezłe. Niezłe. A co widzimy w tych wersetach? Bóg przyszedł do Salomona we śnie. Był to tylko sen, ale nie tylko. Bóg się z nim spotkał. Był to sen nadprzyrodzony, tak? W śnie można spotkać się z Bogiem i z nim rozmawiać. Bóg powiedział do Salomona, powiedz, co chcesz, żebym ci dał. Co chcesz? My często jesteśmy uczeni, żeby powiedzieć wszystko to, co Ty chcesz, Panie. Ale Bóg zapytał Jego, co chcesz? Myślę, że Bóg nas też czasami pyta, no ale co chcesz? I chcę, żebyśmy byli otwarci na to pytanie, żebyśmy powiedzieli, co my chcemy, tak? Co ja chcę. Wtedy zobaczysz coś w swoim sercu, oczywiście, wejrzysz. Ale dobrze, żebyśmy byli też otwarci na te pytania. I spodobało się Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. Dlaczego? Dlatego, że to było związane z troską o innych. Że to było związane z odpowiedzialnością, którą miał Salomon. Tak? Jeżeli jesteś w miejscu odpowiedzialności, to potrzebujesz mądrości. Bo decydujesz nie tylko o sobie, ale też decydujesz o życiu innych. Tak? Jak ci brakuje mądrości, jesteś mniej mądry, to zniszczysz swoje życie, ewentualnie tych najbliższych, tak? Jeżeli odpowiadasz za innych, a brakuje ci mądrości, albo można powiedzieć, jesteś głupi, tak? To się przeniesie na innych, tak? Dlatego wtedy potrzebujemy tej mądrości, kiedy odpowiadamy za innych, ale też za swoje życie. Dlatego się też modlimy o kogo? O rządzących, tak? Boże, daj mu mądrość, tak? Nie dlatego, że jest głupi i my uważamy, że się myli i trzeba wołać o mądrość, ale niezależnie od tego, czy jest mądry, czy brakuje mądrości, możemy modlić się dalej o mądrość, ponieważ Bóg pomnaża mądrość. Można ci mieć mniej i więcej. Także ja z tego fragmentu widzę, że mądrość to jest coś ważnego. To jest też coś więcej niż tylko jakaś mądra wypowiedź, tak? Często mądrość kojarzymy głównie z czegoś, co ktoś mądrego powiedział, tak? Albo z jakiegoś cytatu z internetu, tak? Że tutaj jest pełno tego, tak? Tutaj taki cytat, tutaj taki cytat. Już nie wiadomo, kto go wypowiedział. Połowa z nich to prawdopodobnie Einstein, albo Bruce Lee i tak dalej, albo Billy Graham. I to się w ogóle nie musi z prawdą, to nie musi być prawda. Natomiast okej, prawdopodobnie ten cytat wykuł się w jakimś miejscu człowieka, który potrzebował odpowiedzi, tak? Czyli to jest mądrość, to jest coś więcej, tak? To nie jest tylko słowo, to jest mądry wybór, to jest mądry osąd, tak? Sytuacji. To jest mądra decyzja. I chciałem właśnie mniej więcej o tym dzisiaj sobie z wami porozmawiać. To dotyczy oczywiście też słów, bo jeden z fajniejszych wersetów w przypowieści Salomona, które mi się podobają, to jest przypowieści 25:11, gdzie jest napisane: słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. To podobno kiedyś było takie fajne, że się łączyło srebro i złoto i to było takie wow, super. No, a akurat porównanie do mnie nie trafia, ale domyślam się, że dla Salomona to było coś super. Że to nie jest tylko fajne dobrać odpowiednie słowo, ale też wypowiedzieć się w odpowiednim czasie. Bo to jest ważne. Zasoby i wiedza są ok, ale trzeba je dobrze wykorzystać w odpowiednim momencie. Amen? Dobra. Żeby iść dalej, znajdźmy jakieś przykłady mądrości, które w Biblii mamy. Oczywiście tych przykładów jest mnóstwo. Ja wybrałem jakieś takie... Pierwszy przykład jest przykładem, który miałem najbliżej. czyli jak Salomon tam rozmawiał z Bogiem, dostał mądrość i od razu czytamy o w następnych wersetach sytuację o dwóch kobietach, które do niego przyszły. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację? Dwie kobiety, które powiedziały, że jedno dziecko zmarło i jedna drugą oskarżała, że ona przygniotła i podebrała jej to dziecko, tak? I miał dwie kobiety, które mówiły sprzeczne rzeczy, tak? Z sobą. Słowo przeciwko słowu. Jak tutaj rozsądzić, co jest prawdą, co nie jest prawdą? Jak mieć mądrość, żeby dojść do tego, tak? To jest Pierwsza Królewska, 3 rozdział 16-28, jeżeli ktoś sobie zapisuje. To są trudne sprawy. Salomon musiał odwołać się do postaw. Sprowokował do reakcji te kobiety, tak? Powiedział, no dobra, to weźcie dziecko i przetnijcie na pół. I oczywiście ta, która nie była matką, powiedział, dobra, nie będzie ani moja, ani twoje, niech będzie sprawiedliwość. Królu, chciała się podlizać. A prawdziwa matka powiedziała, nie, proszę, nie rób tego. Zostawcie go, niech będzie jej, ale niech dziecko żyje. No i dla Salomona to była prosta sytuacja. Ale musiał spojrzeć coś ponad słowa, które mówił. Musiał sprowokować, musiał dopytać, musiał coś zrobić, żeby się więcej dowiedzieć. Tak? Następnym przykładem też jest przykład Salomona. I to wam przeczytam ten fragment, bo jest bardzo ciekawy. To jest przykład, kiedy przyjechała do niego w gości królowa. Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos mądrości Salomona, przybyła, aby osobiście się o niej przekonać. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przed nią poruszonych. Nie było zagadnienia nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy, napoje i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla. Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam o moim kraju, w moim kraju o twoich dziełach i o twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Niezłe, co? Czasami tak jest, że słyszymy o kimś i słyszymy, że jest super, fajny, zwykle jakiś tam idol i później się spotykałem z nim albo słyszymy, że coś więcej mówi i wychodzi, że słabo. Poznałem go, ale nie dorównuje do famy, która idzie za nim, tak? To jest odwrotnie, że coś tam było wiadomo o królu, ale to, co zobaczyła, było dużo więcej niż o nim słyszała, tak? Fajnie jest być taką osobą, która ma w sobie więcej niż to, co się o nim mówi, tak? Żeby nie było tego efektu tak? Widzimy, że tutaj słowa ja tutaj zobaczyłem tą mądrość jako mądrość po pierwsze, że udzielił jej tych wyjaśnień, tak? Że powiedział, co ona tam pytała, to i odpowiedział, tak? Ale zobaczcie, co tu jest napisane. Ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, zaopatrzenie stołów, potrawy, napoje, mieszkanie dworu, stanowisko usługujących, szaty, jego ofiary, które składał. Czy to ma coś związane, czy to ma jakiś związek z mądrością? Myślę, że tak. Myślę, że mądrość myśli o wszystkim. Oczywiście nie da się zawsze pomyśleć o wszystkim, tak? Ale jeżeli możesz pomyśleć o wszystkim, możesz pomyśleć szerzej trochę o swoim życiu, to zadbaj o to. O co możesz zadbać, to zadbaj. Ona nie przyjechała i powiedziała, że no, pałac walił się, jedzenie słabe. Podczaszy chodzi w szmatach. Ofiary daje, jakby chciał, a nie mógł. Ale mądry był. No to no, trzeba mu coś to oddać, nie? Ale ona widzi, zobaczyła, że to jest całość, że mądrość to jest słowa plus czyny plus postawa, że wszystko jest ważne. Że wiecie, czasami chcemy wieść życie, które ma wpływ na innych, to musimy zadbać o też inne rzeczy. Nie tylko te najważniejsze chrześcijańskie, żeby Ewangelia przepłynęła do niego, tak? Trzeba zadbać o inne rzeczy. Kiedyś, wiecie, czytałem sobie biografię ludzi sukcesu, tak? Jak wchodziłem na rynek pracy, myślałem o jakimś biznesie i tak dalej, to zawsze mówię, dobra, to będzie inspirujące, to będzie takie fajne. No i czytałem i oczywiście to było dla mnie zachętą i po prostu najfajniejsze to były te momenty, gdzie tam nie poddał się, bo przetrzymał i osiągnął sukces. Dzisiaj troszeczkę inaczej to czytam, bo słyszę o tych super innowatorach, biznesmenach, ludziach sukcesu, że po prostu na przykład żona odeszła od niego, tak? Że dzieci nie za bardzo chcą z nim utrzymywać kontakt, że tego typu rzeczy, tak? I powiem wam, nie pomyślał o wszystkim. Po prostu cisnął i okej, okay, to może być motywujące dla kogoś, ale już dla mnie już nie jest motywujące. Bo ja nie chcę go w tym naśladować. Bo ja chcę pomyśleć o wszystkim, ja chcę zarobić kasę. Chcę. Jakiś facet jest na tej sali, który nie chce? Przepraszam. Tak, chcesz zarobić kasę, ale chcesz też myśleć o rodzinie, tak? Chcesz pomyśleć o tym, żeby być z rodziną, tak? Jak z Matem dzisiaj gadałem, jak jechaliśmy. Może ja kiedyś wstawałem o 6, jako że mieszkam pod Warszawą, wstawałem o 6, żeby być tam na 9 w Warszawie, jeszcze pojechać metrem i dwoma tramwajami. I wracałem koło 7. Super. Fajnie, no, ale musiałem zdecydować, że chcę prowadzić inne życie, że nie chcę prowadzić takiego życia od 9 do 19, od 6 do 19, poza domem. Okej, okay, dobra. To teraz przeskoczymy do Jezusa. Ewangelia Marka 12, 18-25. Jezusowi zadawali często różne pytania, często były to podchwytliwe pytania, pytania z podtekstem i tak dalej. Wtedy podeszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zadali mu pytanie. Nauczycielu, Mojżesz zarządził, że jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi potomka, to jego brat ma wziąć ją i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Było 7 braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie pozostawił potomka. Drugi ją wziął, też umarł bezdzietny, podobnie trzeci. Skoro 7 miało ją za żonę przy zmartwychwstaniu, jeśli powstaną, którego z nich będzie żoną? Jezus powiedział, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Boga? Przecież kiedy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś tyczy się umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście o krzewie w Księdze Mojżesza? Bóg powiedział do niego, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo się mylicie. Pytanie. Czy Jezus odpowiedział im na pytanie? Odpowiedział. Ale zobaczcie, co było w pytaniu zawarte. Którego żoną będzie? Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. Czyli jest 7 opcji. I teraz zadaję ci pytanie. Jest 7 odpowiedzi. Którą wybierasz? Siódmą. Tak? Czasami dostajemy pytania. Zbyszek, jak jest? Czy jest tak? Czy jest tak? I Zbyszek próbuje odpowiedzieć albo popierając jedną opcję, albo popierając drugą opcję, bo dostał 2 rozwiązania w pytaniu. Nie dajcie się nigdy wkręcić w coś takiego. Czy jesteś za tym, czy jesteś przeciwko tym? Tego, tym. Nie, nie. Nie, nie. Partii politycznych tutaj nie, nie ten. Czy jesteś za tym, że trzeba usankcjonować prawnie to, albo trzeba zakazać to? Tak? Jeżeli dasz się wkręcić w coś takiego, że ja muszę wybrać ktoś, bo dlaczego musisz wybrać? No bo mnie ktoś zapytał. Zapytał cię ktoś, sugerując 2 odpowiedzi. Możesz wybrać trzecią. Możesz wybrać trzecią drogę. Możesz zacząć opowiadać o tym, jak ty widzisz tą rzecz. Nie musisz się opowiadać po jednej lub po drugiej stronie. Rozumiecie? Mniej więcej tak? O czym mówię? Jezus odpowiedział, tak. Ale nie odpowiedział tak, jak oni by chcieli. I my też nie musimy tak odpowiadać. Niektóre sprawy są troszeczkę bardziej złożone niż tylko A albo B. Tak? I to jest coś takiego w tej mądrości, że ona z jednej strony opisuje skomplikowane rzeczy w prosty sposób. Zobaczcie, że Jezus często opowiadał uczniom swoim obrazami, przypowieściami, historiami, a przecież mógł wyłożyć, jak jest. Ale nie, on tu o tym, że się 2 modli, tam, że zakopał talenty i tak dalej. To były historie, które opisują troszeczkę bardziej skomplikowaną rzeczywistość w prosty sposób. I powiem wam, że to jest potrzebne nam, żeby opisać trudne rzeczy w łatwy sposób, ponieważ my tłumaczymy Boga ludziom. Jeżeli masz dzieci, dziecko pyta o jakąś skomplikowaną sprawę. Tato, co to jest Trójca? Dlaczego? Co to znaczy, że nie ma początku, końca, Bóg? Ale co tam było tam przed tym? A przed stworzeniem świata? A wcześniej? I czasami masz tylko 15 sekund uwagi swojego dziecka, żeby mu odpowiedzieć. Ale to jest dobre, bo to cię rozciąga, bo po prostu później odpowiadasz coś i później mówisz, Boże, ja po prostu tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, muszę się ciebie zapytać, tak? Albo muszę coś postudiować, bo normalnie co to za pytania? Dobra, nie wiem, czy to przykłady wam trochę rozszerzyły obraz. Jest parę wersetów z nauczania Nowego Testamentu, które chciałbym teraz też przeczytać i powiedzieć, jak jest. List Jakuba 3:13 i dalej. Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się swoim nienagannym niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa, szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, zstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta. Dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Jeszcze raz końcówkę przeczytam. Mądrość wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta. Dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. To jest środowisko, w jakim mądrość może zaistnieć. Wiecie, ja tak szybko przeczytałem ten werset, nie zatrzymywałem się nad nim, bo znałem ten werset i wiedziałem, dlatego po niego chwyciłem, bo zawsze mnie inspirował, że mądrość jest przede wszystkim czysta, że to chodzi o bogobojne życie, tak? Że to jest przede wszystkim mądre przed Bogiem. I tutaj mądrość się może zagnieździć. Ale zobaczyłem, jaki jest kontekst, bo w tym dłuższym fragmencie jest napisane coś o przechwałkach, przechwalajcie się. I wiecie, zerknąłem sobie, co tam w tym liście Jakuba jest wcześniej. A tam po prostu jest cały kawałek tekstu o języku, który się zaczyna od: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. To jest dobre. I zobaczyłem, że okej, czyli tam był problem z tym, że każdy chciał być tym, który naucza, który mówi, który może się wymądrza, albo po prostu mówi do życia innych ludzi, tak? Nie wiem, czy dzisiaj my mamy ten problem. Bardziej jak z mojego doświadczenia, to jest tak, że jak kiedyś tam prosiłem kogoś, że może się podzielić na grupie, może powiesz kazanie, może się ten... To było takie... nie, to może ja... Może kiedy idzie, może coś ten... Ale dobra, tu był taki problem, że oni chcieli nauczać, tak? Ale wiecie, jeśli ktoś chce, żeby nauczać innych, tak, to już wiadomo, że musi mieć jakiś szacunek, tak, u ludzi. I dlatego to było: nie przechwalajcie się. Tutaj też było wcześniej. Też jest o przechwalaniu się, tak? I wiecie, może nie mamy tego problemu, że wszyscy chcą nauczać, ale wiem, że każdy ma taką, przepraszam, każdy, bo ja na pewno mam takie coś, że jak ktoś pyta mnie o radę, to ja daję tą radę. Ja mam dużo rad dla życia innych ludzi. I zawsze chętnie powiem, że ty powinieneś to, ale żeby zyskać ten szacunek, zapracować ten szacunek, żeby mieć prawo do innych, do mówienia do życia innych ludzi, trzeba czegoś więcej. Trzeba tego, żeby ta rada była jakby zasana, żeby ktoś chciał, żeby ktoś zapytał: hej, powiedz mi, jak z tym, tak? I wtedy mądrość może się uruchomić, tak? W królestwie nie jest tak, że jak ktoś zbuduje sobie swój taki wizerunek, że on jest fajny i on jest tutaj ten, to powie to, to powie to i to go upoważnia do tego, żeby mówił do życia innych ludzi, tak? Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem to, co miałem na myśli, tak? Dobrze, Efezjan 1,17. To jest modlitwa Pawła, który modli się o to, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Duch mądrości i objawienia. Mądrość tworzy charakter i nawyki, zachowania i słowa. A objawienie to jest takie trochę zajrzenie poza zasłonę, tak? I my potrzebujemy i jednego, i drugiego, tak? Potrzebujemy wiedzieć, co w danej chwili zrobić, ale też musimy wiedzieć, jak jest, tak? Musimy mieć zbudowany pewien charakter i tożsamość, żeby Bóg nas wtedy zapytał, czego chcesz? Twojego objawienia, tego, co ty, tak? Ale a czego ty chcesz? Także takie, wiesz, objawienie bez mądrości, to tak jak, wiecie, wszyscy prorocy się śmieją z tego, że wstajesz rano i Panie Boże, jaki kolor skarpetek, tak? Że w ogóle, wiesz, ja nie wiem, ja nic nie wiem. Ja po prostu tylko na bieżąco, Boże, co, gdzie krok dalej, tak? To jest objawienie bez mądrości. Oczywiście mądrość bez objawienia też jest jakimś zakonem, jakimś zestawem takich zasad, że zawsze i wszędzie będzie tak, tak. Ale wiecie, podoba mi się to zestawienie, że Bóg daje nam ducha mądrości i objawienia. Bo zwykle może być tak, ale w pewnym momencie może być inaczej. Tak? I wiecie, mądrość to nie. To jest okej, okay, to jest dobre opisanie rzeczywistości, ale to nie jest, że w każdej sytuacji ja mam zareagować w określony sposób. To nie jest balans w każdej sytuacji, tak? Czasami trzeba działać, czasami trzeba obserwować, czasami trzeba kogoś skonfrontować, czasami trzeba milczeć, tak? Czasami trzeba uciekać do przodu, tak? A czasami trzeba się wycofać. Czasami trzeba pomagać, a czasami trzeba się zatrzymać i pomyśleć, jak pomóc, bo mając dobre intencje, zasoby, no właśnie, dobre chęci, wolę, możemy komuś zrobić krzywdę, pomagając, tak? I to wiemy, ale to wychodzi tylko wtedy, jak ktoś ma szerszy obraz sytuacji. I myślę, że to bardziej niż w słowach, ale właśnie w działaniach, w decyzjach to widać, tak? Wyobraziłem sobie Dawida, który przyszedł do wojska, kiedy Goliat po prostu tam swoje rzeczy wyczyniał. I Dawid, wiesz, nie usiadł na kartce i nie pisał za i przeciw. Dobra, to jak pójdę tam, to i to. Mogą się wydarzyć dobre rzeczy. A złe rzeczy, jakie mogą się wydarzyć? Może to mogę zginąć, mogę się skompromitować i tak dalej. Po prostu to było objawienie, to było w nim jasne, że ja muszę tak zrobić i koniec. I to była jego mądrość. Bez balansu. Dobra. To może powiemy sobie, skąd się bierze mądrość. Bo już tyle rzeczy jest powiedzianych i wiemy, że to jest opisanie skomplikowanej rzeczywistości, to są dobre wybory, to jest myślenie szersze. Wiecie, Salomon, kiedy pisał tą księgę, kiedy pisał przypowieści Salomona, napisał na samym początku tak. Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela, służące do poznania mądrości i karności, do zrozumienia pouczeń o umiejętności, do zdobycia obyczajów sprawiedliwości, praworządności i uczciwości. Dzięki nim niedoświadczeni nabierają rozwagi, a młodzieńcy uzyskują wiedzę i zdolność rozeznania. Niech słucha ich mądry i pomnaża swoją wiedzę. a pojętny nabywa biegłości. Tak? Komuś brakuje? To niech czyta, niech rozumie. A kto już rozumie i zna, niech czyta dalej. A nabierze więcej mądrości, nabierze biegłości w tym. Lepiej będzie mógł to użyć. Czyli jak zdobyć mądrość? Po pierwsze, po prostu czytać sobie to, co mądry człowiek napisał. I to nie byle jaki człowiek, o którym Bóg powiedział, że nie będzie takiego, nie było takiego do tej pory i później takiego też nie będzie. Takiego mądrego. To jest pierwsze. Czytaj i zanurz się w tym. Po drugie, przeczytam dwa wersety. Początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Poznanie świętego to rozum. To jest Przypowieści 9:10 i 15:33. Bojaźń pańska jest szkołą mądrości. Pokora poprzedza słowę. Początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Tak? Czyli tak Boża mądrość się może zacząć, jeżeli będziesz szybał Boga. Początkiem, tak? Bojaźń pańska jest szkołą mądrości. Jeżeli chcesz ją, tą Bożą mądrość utrzymać, to bój się Boga. Dalej. To mi przypomina ten werset, też gdzie Jezus powiedział, że jeśli kto, to jest Jana 7:17, jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię od siebie samego. Czyli jeżeli chcesz się zanurzyć w Boże tajemnice, to musisz do Niego przylgnąć, musisz się Go bać. Tak? Musisz brać Go poważnie. Musisz brać Boga poważnie. Wiemy, że jest wszechobecny, wszechwiedzący, że każda sfera w życiu jest przez Niego naświetlona. Że On mnie widzi, kiedy nikt mnie nie widzi, że On mnie widzi, kiedy nikt mnie nie sprawdza, kiedy nikt mnie nie zachęca, że On mnie wtedy widzi. To jest bojaźń Boża. Świadomość tego, że On jest zawsze. Zawsze się mówi o tym, jak to, że te bojaźń, strach i tak dalej. Fear of the Lord, przecież strach, nie? I wiecie, że nie chodzi o strach, a o szacunek, tak? I zawsze się ten, kto mówi, próbuje tak właśnie wygimnastykować, żeby powiedzieć, że tak, strach, ale szacunek. Szacunek, ale strach. I wiecie, ja się nie chcę gimnastykować, ale nawet jeżeli szacunek, to każda postawa ma swoje jakby gradacje, tak? Jeżeli jesteś w pracy i na przykład ktoś poprosi o to, żeby coś powiedzieć na spotkaniu, a przy okazji powie, że na tym spotkaniu będzie przyjechał do nas nie wiem, Bill Gates na przykład, nie? Ale to mów dalej, nie przejmuj się. No to czujesz ten szacunek, ale nogi drgają, jak mówisz, nie? Czy, bo mówi się o szacunku dla króla i tak dalej. No jeżeli byś mówił przed królem, to oczywiście tego szanujesz, tylko się jego nie boisz. Ale ten szacunek jest taki, że jak mówisz, to ten głos drga. Nie? I myślę, że trochę podobnie jest z Bogiem, że oczywiście szanujesz Go, ale po prostu jak wiesz, że On jest największy z największych, najpotężniejszy z najpotężniejszych, to troszkę inaczej o tym myślisz, tak? A teraz wam przeczytam coś, co napisał jeden ze współczesnych Salomonów. W rolach głównych Bóbr, Łucja i pani Bobrowa. A czy on jest człowiekiem? Zapytała Łucja. Aslan człowiekiem? Odpowiedział Bóbr ostro. Oczywiście, że nie. Powiedziałem wam, że on jest królem puszczy i synem wielkiego władcy zza morza. Czyżbyście nie wiedzieli, kto jest królem zwierząt? Aslan jest lwem i to nie jakimś tam lwem, ale wielkim lwem. Och, zawołała Zuzanna. A jeszcze Zuzanna. Myślałam, że jest człowiekiem. Czy on nie jest groźny? Obawiam się, że może mi się zrobić słabo, kiedy spotkam lwa. Nie ma wątpliwości, że ci się zrobi słabo, moja kochana, odezwała się pani Bobrowa. Jeżeli jest ktoś, kto może stanąć przed Aslanem, nie trząsąc się przy tym ze strachu, to albo jest najdzielniejszym z dzielnych, albo jest po prostu głupi. A więc on jest groźny? Zapytała Łucja. Groźny? Powtórzył pan Bób. Nie słyszałeś, co powiedziała moja żona? Oczywiście, że jest groźny, ale jest dobry. Powiedziałem wam, że on jest królem. Mi to dużo mówi. To jest też jakiś obraz, oczywiście, to nie jest jakaś tam definicja. Ale dwa bobry z dwoma dziewczynkami rozmawiają w Narni. I ja to czuję. Do mnie to przemawia. W bojaźni przed Bogiem często przywołuje się jako coś praktycznego, jeśli chodzi o przeciwieństwo, strach przed człowiekiem, tak? Jeżeli boisz się człowieka, który ci może najwyżej zabić, to znaczy, że nie boisz się Boga, który jest wszechmogący, który może dać ci życie wieczne, tak? I myślę, że coś jest właśnie w bojaźni Bożej takiego, że boimy się tylko Boga, tak? I jesteśmy gotowi zrobić dla Niego wszystko. Jesteśmy gotowi na wszystko. I kiedy przychodzi strach, kiedy się zastanawiamy, czy warto, to tak, warto. Warto, bo przede wszystkim mamy dbać o to, żeby podobać się Bogu, a nie ludziom. Że On ma wieczne instrumenty, jakby wieczne rzeczy dla nas, tak? A my często, bojąc się człowieka, robimy krok w tył i nie wprowadzamy tej wieczności na ziemię. Także musimy być gotowi na wszystko. Dla Boga, dla Niego. I zastanowić się, czy ja jestem gotowy na wszystko. Wiecie, ja nie jestem zwolennikiem, albo może nie lubię takich górnolotnych deklaracji. Ja dla Pana wszędzie, zawsze wszystko zrobię. Bo to się okazuje w praniu później. Czy to wszędzie, wszystko, zawsze zrobię, prawda? Ale zobaczyłem też, żyjąc z Bogiem, że fajnie, dobrze jest pomyśleć o sobie w takim kontekście. Dobra, Boże, czy jestem gotowy zostawić wszystko i, nie wiem, wyjechać do Afryki? Z rodziną w plecaku, oczywiście. Czy jestem gotowy? Czy jestem gotowy oddać Bogu wszystko? Oj, wiem, że nawet jeżeli mówisz, że to tylko teoria, ważna jest praktyka i realne posłuszeństwo każdego dnia, to dobrze sobie pomyśleć o takich rzeczach, czy jesteś w stanie to zostawić, tak? Czy jesteś w stanie oddać Bogu to wszystko? Swoje prawa, swoje pragnienia, swoje marzenia. Zrób sobie reset raz na jakiś czas. To jest jedna z moich takich afrykańskich impresji. Boże, jeżeli chcesz, to po prostu może ja idę w złym kierunku. Może ja idę tak, a powinienem iść trochę tak, albo w ogóle tak. pokaż mi. Pamiętacie psalm 139? Boże, badaj mnie. Czy nie kroczę ścieżką zagłady? Po prostu to jest dobre, żeby sobie zrobić coś takiego. Oczywiście, my boimy się tego, bo boimy się, że... A jak mi zawróci? A jak mi zawróci z tej drogi, którą idę? Tej fajnej drogi. A jak każe mi iść tam albo tam, albo każe wyjechać tam albo tam, to powiem ci, jeżeli ci każe zawrócić albo pójść w innym kierunku, to to będzie najlepsze, co może być dla ciebie. Tak rozumiem bojaźń Bożą. Gotowi na wszystko. Taką mam historię osobistą. Zanim jeszcze zaczęliśmy budować dom, bo wiecie, że zbudowaliśmy dom, to oczywiście, wiesz, przyszliśmy do kościoła w takiej atmosferze właśnie takiej bardzo misyjnej i ten, i pojawiła się oczywiście opcja, może zbudujesz dom, nie? Może trzeba się jakoś osiedlić, ogarnąć rodzinę i tak dalej. Ja powiedziałem, że nie. Jaki dom? Jaki dom? Mam być gotowy na wszystko. Co ja tu zbuduję dom i gdzieś będę jechał? Ten dom mnie uwięzi. Ten dom będzie dla mnie balastem w życiu dla Boga. Tak myślałem. Szczerze. No, paręnaście lat temu. Ok? I ta okazja cały czas była, że mogliśmy budować, ale ja po prostu nie czułem tego. Powiedziałem, nie, Boże, po prostu jak? Ty musisz mi na to pozwolić. No i jakoś tak było, że poszedłem na spotkanie wierzących, baptystów i człowiek z Gruszki, z Pietruszki wstał i powiedział, słuchajcie, mam słowo do kogoś, który zastanawia się nad jakimś przedsięwzięciem budowlanym. I Bóg mówi, zbuduj mi dom. Zbuduj dom. No ja wróciłem do domu, mówię, dobra, budujemy. Ale wiecie, jak mi dobrze było wtedy, że wiedziałem, że Boże, dzięki, no, że po prostu mam jakiś... że jakoś mam wolność od takiego ciśnienia, tak? Dobra. A więc chrześcijaństwo, nasze podążanie za Bogiem, to jest podążanie za Bogiem, a nie bieg po prostu i krzyczenie, Boże, chodź za mną, tak? O, Boże, jeżeli potrzebuję, to zmień mój kierunek. Zmień, rozwal mi to, co buduję, co chcę zrobić. Rozwal to. Może myślicie, że Bóg nie rozwala, bo że Bóg tylko buduje, tylko dobre rzeczy robi. Tak, dobre rzeczy robi Bóg tego. Ale w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale piszemy, że Duch Święty zabronił Pawłowi głoszenia w Azji. Nie wiem, jak to zrobił. Nie wiem, jak to zrobił, ale zabronił. Czyli oni tacy odważni szli, idziemy do Azji, a Duch Święty powiedział nie. Dobra, no idziemy dalej. Także wiesz, że Bóg może coś takiego zrobić, tak? Dobra, jak powstaje mądrość, tak? Przez czytanie, przez bojaźń Boża, to jest środowisko mądrości. No i trzecia, chyba najłatwiejsza, Jakuba. Pierwszy rozdział. Jeśli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a na pewno ją otrzyma. On bowiem każdego chętnie obdarza, nie czyniąc nikomu wyrzutów. Niech prosi z wiarą i bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, jest jak wzburzona fala morska, którą wiatr miota w różne strony. Taki niech się nie spodziewa, że otrzyma cokolwiek od Pana. Skoro jest wewnętrznie rozdarty i niestały we wszystkim, co czyni. Jeżeli potrzebujesz mądrości, to zawołaj do Boga, bo On na pewno, bo chętnie obdarza, ma jej dużo i nie czyni nikomu wyrzutów. Tutaj nie ma miejsca na to, czy to jest Boża wola dla mnie. Jest to Boża wola dla ciebie i na pewno ją otrzymasz, jeżeli zawołasz. Nie, no po prostu ja nie znalazłem chyba nigdzie w Bibi takiej obietnicy, takiej na 100%. Dobra, jest o zbawieniu, wiem, ale o mądrości. Na pewno ją otrzyma. Każdego chętnie obdarza. Na pewno, ma tego dużo. Czyni to, nie czyniąc nikomu wyrzutów. Wiecie, kiedy się pojawiają wyrzuty? Jak ktoś coś ma dobrego i... Nie wiem, rodzic do dziecka... No dobra, ale już. Ile tam jesz tych cukierków? Ile słodyczy? No już. Mój tata mówił do mojego brata, nie zmieniaj programu w telewizorze... Kiedyś, jak mieszkaliśmy razem. Nie zmieniaj programu w telewizorze, bo się popsuje. To są właśnie wyrzuty. Wyrzuty, że ktoś ma czegoś dużo i ja jestem to coś może popsuć, bo za dużo. Nie ma za dużo. I uwaga, jeszcze jedna rzecz. Bez powątpiewania. Niech prosi z wiarą i bez powątpiewania. I zobaczcie, że tu jest to naświetlone, że żeby nie wątpić, że otrzymasz. Dlaczego mam nie wątpić? Chyba dlatego, żeby podjąć decyzję i wierzyć, że to jest zgodne z Bożą mądrością i nie żałować tego później. Jest jeszcze jeden fajny werset, taki już nie pasował mi do żadnego punktu, więc teraz wam go przeczytam. Łukasza 21:12. Jezus mówi o prześladowaniach, które nas wszystkich czekają. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem wam dam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani mógł sprzeciwić. Bóg daje mądrość, kiedy tej mądrości potrzebujemy. Dlaczego mamy nie obmyślać wcześniej obrony? Wiecie, to są prześladowania. Będą was wlec. Podniosą na was ręce. Widzicie, takie obietnice mamy w Biblii. I wiecie, ja to zobaczyłem u siebie, tak, że jeżeli ja cierpię i przeżywam trudne rzeczy, trudności, to dobre rzeczy od Boga przychodzą dla mnie. Jakoś mi się wszystko ustawia w głowie dobrze. Tak? Jak nie cierpię, to też jest okej, tak? Ale myślę, że jest jakiś tam rodzaj mądrości czy objawienia, który przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę pod spodem, pod butem i po prostu cierpimy, jest, nie ma ani w tą, ani w tą. I taką mądrość Bóg nam daje też, która wykuwa się podczas cierpienia, idąc ciemną doliną. No dobrze, nie będę was już dłużej trzymał. A więc tak, pamiętacie, zaczęliśmy od Salomona, który powiedział Bogu, czego ja chcę? Ja chyba chcę mądrości. A dostał mądrość, kasę i sławę. Później patrzyliśmy na przykłady, tak? Mądrości Salomona, mądrości Jezusa. I dowiedzieliśmy się, że mądrość przychodzi, kiedy jest bojaźń, kiedy jest poznanie, czym jest mądrość i kiedy wołamy do Boga o mądrość. I kiedy jej po prostu potrzebujemy, kiedy cierpimy. Tak? I powiem wam, że jeszcze chciałem wam jedną rzecz powiedzieć, że ja zwykle właśnie tą mądrość rozumiałem jako właśnie to gadanie, nie? To powiedzenie czegoś mądrego i tak dalej, ale fajnie by było, jakbyśmy się nie zawsze zachwycali tym, co ktoś mądrze powiedział. Okej? Okay? Bo czasami jest ktoś, kto nie ma takiej zdolności wypowiedzenia tego, co opisania tej skomplikowanej rzeczywistości i powiedzenia takiej złotej myśli, ale jego życie jest pełne Bożej mądrości. Bo mądrość to są wybory, to są działania. I takiej mądrości też musimy szukać, tak? I taką mądrością też się powinniśmy zachwycać. Nie tym, co tak ładnie brzmi i fajnie wchodzi, tak? To się mówi. Ale szukać też przykładu ludzi, którzy właśnie prowadzą życie w mądry sposób. I z tego czerpać. Amen? No, tego wam życzę, sobie też. Także dzięki, że wytrzymaliście. Głos wytrzymał też. No, to się może pomodlę, co? Ale wiecie co, ja się pomodlę o mądrość dla siebie, bo tam tutaj każdy z osobna, tak? Więc jeżeli chcesz, to się pomódl o mądrość Bożą dla siebie też, tak? Panie, my przychodzimy do Ciebie i my wiemy, że nam potrzeba mądrości. My potrzebujemy wiedzieć, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy prowadzić swoje życie, w jakim kierunku, w jaki sposób mamy działać, w jaki sposób podejmować decyzje, w co wchodzić, w co nie wchodzić, jak odpowiadać innym, w jaki sposób prowadzić swoje życie i prowadzić też innych. I w jaki sposób być inspiracją dla innych, w jaki sposób wpływać na innych. Panie, proszę Cię, żebyś wylał na nas ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, Panie, ku poznaniu Twoim, Boże. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Ja też modlę się o mądrość dla siebie, Boże. Amen. Amen. Dobrej niedzieli wam życzę. Super. Dzięki. Idę się napić. Dzięki.